Wszystkich Państwa zapraszam do sali sesyjnej. Wznawiam posiedzenie 40. sesji Rady Miasta Poznania. Po przerwie w debacie nad projektami wieloletniej prognozy finansowej i budżetu Miasta Poznania na rok 2017. W tej debacie jesteśmy w trakcie dyskusji klubowej. I kolejny zapisany do głosu jest pan radny Dariusz Jaworski w imieniu Klubu Radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego. Coś się zmieniło w międzyczasie z mikrofonami. Proszę. No nie, ale było pozamykane też i takiego pogłosu na zewnątrz. No. Być może, jeśli mógłbym prosić, żeby zamknąć drzwi do małej sali. Jeśli mógłbym, no. Może te pogłosy będą inne po prostu, ale nie wiem. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Bardzo proszę. I głos ma pan Dariusz Jaworski w imieniu Klubu Radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego.
Panie Przewodniczący, chciałbym powiedzieć Panowie Prezydenci, ale nie mogę. Szanowni Państwo i Szanowni Goście. Ja będę mówił zdecydowanie krócej niż moja poprzedniczka, ale to nic nie, o niczym nie świadczy. Pierwsza refleksja musi poprzedzić ten główny tok wypowiedzi. Mianowicie, mimo wszystko zdziwienie wielkie mnie ogarnia, gdy słuchałem wypowiedzi pani Katarzyny Kretkowskiej w imieniu Zjednoczonej Lewicy, bo szczególnie zdziwienie jakby ogniskuje się na ocenach przeszłości. Widać z tego, że rzeczywiście Klub Zjednoczonej Lewicy wprowadził absolutnie nową jakość do większości w Radzie Miasta, bo rzeczywiście stał się swoistego rodzaju koniem pociągowym i koryfeuszem wszelkich zmian. Jeżeli ja dobrze sobie przypominam, a chyba jeszcze pamięć mam dość dobrą, to wydaje mi się, że od kilku kadencji rządzi Platforma Obywatelska, oczywiście w sensie uchwałodawczym w Radzie Miasta, więc ona decyduje o kształcie budżetu. Zmieniały się co najwyżej przystawki. Swego czasu było to właśnie Klub Pro. Teraz jest bardziej może pikantna w postaci Zjednoczonej Lewicy, ale jak się okazuje, ta pikantność ma większe znaczenie. To pierwsza myśl, a druga myśl też z tym związana, to mimo wszystko nawoływałbym do pewnej powściągliwości w okazywaniu i przypisywaniu sobie chwały pewnych działań, bo tak jak mówił godzinę temu chyba pan radny Tomasz Kajzer, ważne jest to, żebyśmy też pokazywali, że jest pewna ciągłość w działaniu władz miasta. A ciągłość chociażby polega na tym, że pewne inicjatywy, pewne działania są prowadzone od ładnych kilku lat. Ja użyję tylko przykładu chociażby szkoły na Naramowicach, czy rozbudowy szkoły na Szczepankowie. To są działania, które już były podjęte za poprzedniej kadencji. Na szczęście są kontynuowane i oczywiście świetnie, że będą również dalej prowadzone, ale nie ma potrzeby zawłaszczać to w takim sensie retorycznym. Proszę Państwa, Klub Pro zawsze konsekwentnie wzywał do budowania nadwyżki operacyjnej dla zabezpieczenia rozwoju miasta. Niestety ta tendencja niebudowania takiej nadwyżki pogłębia się. Stąd też z pewnością my tego budżetu nie poprzemy. To, o czym mówię, jest niezwykle niebezpieczne dla miasta. Nie sądzę, żeby w przyszłym roku jeszcze to niebezpieczeństwo się ziściło, ale za 2 lata albo za 3, kiedy już być może pan prezydent nie będzie panem prezydentem, a może będzie, w każdym razie będzie się musiał zmierzyć z tym problemem, bo nadmierny rozrost wydatków bieżących jest, no, dla Zjednoczonej Lewicy na przykład powołaniem do chwały, ale to świadczy o tym, że wizja pewnego równomiernego rozwoju miasta i w sensie oczywiście takim prospołecznym, inwestycyjnym, tak naprawdę tej wizji nie ma. To widać między innymi w tym chociażby wieloletnim planie, że według nas mamy wyraźnie zaniżoną prognozę wzrostu wydatków bieżących. Ona naszym zdaniem będzie wyższa, no ale to za parę lat. Przeszacowane są naszym zdaniem również dochody miasta. Ten zawyżony wskaźnik wzrostu PKB, oczywiście on jest na podstawie pewnych danych, ale nikt nikomu nie każe te dane przyjmować, to jest tylko wskazówka. I też cały czas, o czym żeśmy już o tym mówili przy pierwszym czytaniu, mamy pewne wątpliwości dotyczące poziomu rozwoju, poziomu dochodów ze sprzedaży mienia. I na koniec, proszę państwa, jedna uwaga jeszcze. Pan prezydent deklarował od samego początku, że będzie chciał rozmawiać ze wszystkimi siłami politycznymi w Radzie Miasta. Mówię politycznymi, nie partyjnymi, tylko politycznymi, na temat budżetu. Różne te rozmowy oczywiście przebiegają, ale w tym roku po raz chyba pierwszy, tak, po raz pierwszy nie zachował nawet pozorów, bo z tego co wiem, ani klub PiS-u, a już z pewnością nie klub, przepraszam, już nie będzie strzelać, ani klub PiS-u, ani klub PRO nie zostały zaproszone do jakiejkolwiek rozmowy na temat budżetu. Stąd też na przykład naszych 20 poprawek żadna nawet nie doczekała się jakiejś refleksji, choć oczywiście cenię sobie przynajmniej rozmowę o kilku poprawkach ze strony największego klubu, czyli PO. No ale to świadczy o tym, że pan prezydent już pewnie czuje się w roli gospodarza miasta, ma swoją już strategię, którą my określamy brakiem strategii, ale będzie ten budżet przyjmował w takiej postaci, jaką w zasadzie mamy tutaj już ustalone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w debacie klubowej jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie, pani radna Małgorzata Dudzic-Biskupska w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę. Zachęcam państwa radnych, gdy idą stamtąd mówić, żeby brać ze sobą kartę. Bo automatyczne kamery kierują się na miejsce, gdzie radny się znajduje, a radny dla automatu znajduje się tam, gdzie jest jego karta.
Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni goście. W imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej Chciałabym przedstawić nasze stanowisko dotyczące budżetu i autopoprawki. Budżet miasta Poznania to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów miasta. Zgodnie z obowiązującym prawem w naszym kraju jedyną inicjatywę uchwałodawczą w stosunku do budżetu miasta posiada prezydent miasta i tak się stało. Propozycja kształtu budżetu została przedstawiona radnym w wyznaczonym terminie. Propozycja przedstawiona przez prezydenta jest zgodna z wyobrażeniem naszego klubu Platformy Obywatelskiej o tym, jak ma funkcjonować miasto, aby było nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom, otwartym na inicjatywy mieszkańców realizowane w różnych formach i o różnych celach. Platforma Obywatelska popiera zrównoważony rozwój transportowy, który dąży który dąży do oddawania przestrzeni...
Ja mógłbym poprosić państwa...
który dąży do oddawania przestrzeni mieszkańcom poprzez wprowadzanie strefy tempo 30, budowy nowych ścieżek rowerowych, czy też popularyzacji inwestowania w transport publiczny przy jednoczesnym szanowaniu ruchu samochodowego. Dlatego też wśród inwestycji znajdujących się w budżecie, ale również wśród poprawek zgłaszanych przez kluby, komisje i radnych, znalazły się poprawki dotyczące tych wszystkich sfer życia. Bardzo ważnym jest dla nas również fakt, aby w naszym mieście żyło się coraz bardziej komfortowo, aby rozwijać strefy odpoczynku, czyli zielone części miasta, remontować i rozbudowywać place zabaw oraz przywracać rzekę Wartę mieszkańcom. Chcemy miasta otwartego, tolerancyjnego, w którym szanuje się wartości i tradycje miasta. Budżet przedstawiony radnym przez prezydenta zakładał kontynuację niektórych inwestycji rozpoczętych przy jednoczesnej weryfikacji kosztów tych inwestycji. Założono również i zabezpieczono środki na inwestycje z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej. Wprowadzono nowe inwestycje. Wśród inwestycji kontynuowanych są również inwestycje zgłaszane przez nasz klub przy poprzednich uchwalanych budżetach. Jest to na przykład rewitalizacja ulicy Święty Marcin, Wartostrada, czyli poznański ciąg pieszo-rowerowy, rewaloryzacja placu kolegiackiego, budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umrutowa, Moraska i Radojewa, rozbudowa zespołu szkół nr 6 przy ulicy Szczepankowo, budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie, przebudowa ulic w granicach strefy płatnego parkowania, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, Centrum Inicjatyw Lokalnych, modernizacja rynku Łazarskiego. Budżet Poznania, nad jakim będziemy dzisiaj głosować, to nie tylko propozycja przygotowana przez służby miejskie i prezydenta. Radni mieli czas na to, aby zgłosić swoje poprawki i takich poprawek zgłoszono bardzo wiele. Mieszkańcy partycypują w zarządzaniu miastem, a przez to mają wpływ na wydawanie miejskich pieniędzy w różny sposób. Na przykład poprzez budżet obywatelski, który w 2017 roku wyniesie 17,5 miliona złotych. Pieniądze przekazywane dla jednostek pomocniczych, prawie 21 milionów złotych, dodatkowo 3,5 miliona na zadania wyłonione w drodze konkursu oraz 32 miliony złotych przeznaczone w latach 2016-2019 na remonty i modernizację dróg. Inicjatywy lokalne, realizowane przez stowarzyszenia i wspólnoty mieszkaniowe, 3 miliony złotych, poprawki uwzględnione w budżecie. Dodatkowo miasto część ze swoich zadań realizuje poprzez organizacje pozarządowe, na co w 2017 roku przeznaczonych zostanie ponad 78 milionów złotych. Zgłoszono bardzo dużo poprawek. 42 poprawki komisyjne, 164 poprawki zgłoszone zostały przez kluby, w tym 129 poprawek zgłoszonych zostało przez klub radnych Platformy Obywatelskiej, 16 zgłoszonych przez klub radnych Zjednoczona Lewica, 19 zgłoszonych przez klub radnych Poznański Ruch Obywatelski. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nie zgłosił żadnej poprawki, co może wskazywać na to, że klub PiS popiera budżet w całości, skoro nie zaproponował żadnych zmian do niego. Zgłoszono również 105 poprawek przez indywidualnych radnych. Podział na tematykę, jakiej dotyczyły poprawki uwzględnione w autopoprawce prezydenta, pokazuje pokazana tabela. pokazuje ona przybliżone wartości i tylko wybrane tematy, dlatego możecie Państwo mieć tutaj rozbieżność z prezentacją, jaka została pokazana przez Panią Skarbnik. Ja tylko tak dla przykładu chciałam zobrazować i pokazać, że poprawki złożone w autopoprawce dotyczą naprawdę całej sfery miasta, począwszy od transportu, poprzez oświatę, parki, place zabaw i boiska, sport, w tym baseny, politykę społeczną i zdrowie, czyli zarówno rzeczy inwestycyjne, jak i poprawki dotyczące funkcjonowania miasta. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej złożył 129 poprawek. Tutaj chciałabym podziękować pani radnej Katarzynie Kratkowskiej za wymienienie większości naszych poprawek, ale ja tutaj Państwu pokażę dla przykładu część. Nie będę odczytywała wszystkich naszych poprawek, zajęłoby to bardzo dużo czasu, natomiast skupię się na takich albo większych, albo nowych rozwiązaniach. Dla przykładu tutaj wymienię kilka. Większa część z naszych poprawek zgłoszonych przez nasz klub została uwzględniona w autopoprawce. Taka ilość poprawek powstała po przeprowadzeniu wielu rozmów i konsultacji z mieszkańcami. Wsłuchaliśmy się w potrzeby mieszkańców i przekazaliśmy je jako poprawki do budżetu. Poprawki naszego klubu dotyczyły zarówno całego Poznania, jak też poszczególnych dzielnic czy osiedli. Będą realizowane w celu poprawy komfortu życia mieszkańców albo w celu zrealizowania inwestycji mniejszych lub większych, które dla mieszkańców są ważne, albo są po to, aby zaproponować rozwiązania na przyszłość. Część z naszych poprawek to pilotaże zupełnie nowych aktywności. Poprawki oświatowe. Tutaj omówię w podziale tematycznym. Między innymi w zakresie oświaty zgłosiliśmy następujące poprawki. Terapia integracji sensorycznej dla przedszkolaków mających problemy z koncentracją, zapamiętywaniem i skupieniem uwagi. Pilotaż koncepcji miejskie pogotowie przedszkolne, czyli przedszkole na godziny, zupełnie nowe rozwiązanie. Chcemy sprawdzić, czy zostanie przyjęte. Kursy udzielania pierwszej pomocy dla piątych klas. Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 26. Modernizacja zabytkowych obiektów oświatowych na ulicy Prądzyńskiego i Słowackiego. Poprawki w zakresie polityki społecznej i zdrowia. Budowa portalu oraz kampania informacyjna, a przez to stworzenie całościowego programu wolontariatu w mieście. Złota rączka dla seniora. Program leczenia niepłodności metodą in vitro, zgłoszony również przy udziale Klubu Radnych Zjednoczona Lewica. Opieka hospicyjna, czyli wsparcie psychologiczne dla rodzin i dzieci. Program animator senioralny skierowany do klubów seniora. Program leczenia ubogich. Poprawki komunikacyjne, drogi, chodniki, tramwaje. Budowa ulicy Leśnowolskiej od Sianowskiej do Łagowskiej, rewitalizacja działki miejskiej u zbiegu ulic Sielska-Głogowska, co pozwoli na powiększenie ilości miejsc parkingowych, projekt i realizacja przebudowy skrzyżowania Marka z Aviano z Różyńskiego-Morasko, nowa nawierzchnia na ulicy Promienistej, przebudowa ulicy Hartowo, opracowanie projektu budowlanego tramwaju na osiedle Kopernika, opracowanie koncepcji parkingów kuboturowych. Modernizacja chodników na Dębcu, w 2017 roku ulica Łozowa, polityka parkingowa na Łazarzu i Wildzie, wdrożenie strefy płatnego parkowania. Poprawki dotyczące transportu rowerowego, stacje naprawy rowerów, program bezpieczny dojazd do szkoły, ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Umoltowskiej, opracowanie koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Obodrzyckiej. Poprawki dotyczące sportu, budowa basenu na osiedlu Zwycięstwa, kontynuacja budowy Orlików Open, budowa toru BMX Racing, dofinansowanie młodzieżowych centrów sportu z naciskiem na żeglarstwo. Poprawki dotyczące parków i zieleni, poznawcze szlaki rekreacyjno-edukacyjne leśnictwa Antoninek, budowa ławeczek przy wybiegach dla psów na osiedlu Rzeczypospolitej, rewaloryzacja skweru Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, rewitalizacja Parku Górczyńskiego, system zieleni publicznej Jeżyce Północ. Poprawki dotyczące kultury. Pilotażowy program Centrów Integracji Osiedlowej, to jest program prowadzenia domów kultury tam, gdzie brakuje takich aktywności. Remont budynku Muzeum Walk Niepodległościowych z wykorzystaniem na różne cele kulturalne dla mieszkańców północno-zachodnich osiedli. Poprawki, które wymieniłam, to są tylko przykłady poprawek. Jak Państwo zauważyliście, jest to szerokie spektrum tematów, jak również poprawki dotyczą bardzo małych rzeczy, jak i bardzo dużych, ważnych inwestycji. Można zauważyć, że w pracach nad budżetem zderzają się dwa światy. Świat marzeń mieszkańców, radnych oraz świat realny, czyli ten, w którym należy dokończyć zaczęte inwestycje, należy wykorzystać jak najwięcej środków unijnych, czy też miasto jest zobowiązane do prowadzenia programów i zadań mu zleconych. Na to wszystko należy nałożyć ramy finansowe pozwalające na realizację większej lub mniejszej części tych marzeń. Radni Platformy Obywatelskiej bardzo odpowiedzialnie podeszli do budżetu. Każda zgłoszona przez nas poprawka była ważna, ale po wielu godzinach negocjacji i ustaleń wprowadzone do autopoprawki zostały te, które budżet miasta jest w stanie sfinansować i które są najpilniejsze i realne do realizacji w najbliższej przyszłości. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej składał poprawki, ponieważ chcieliśmy dać mieszkańcom kolejną płaszczyznę do tego, aby budżet miasta był tworzony przy ich udziale. Ważne jest dla nas zdanie każdego mieszkańca. Pokazywanie realnej możliwości wpływania na politykę miasta poprzez zgłaszanie mieszkańców poprawek, później zgłaszanie tych poprawek przez radnych, buduje społeczeństwo obywatelskie. Należy pamiętać jeszcze o jednym. To, ile miasto ma pieniędzy na realizację swoich potrzeb i potrzeb mieszkańców, nie zależy w głównej mierze od niego samego. Dochody, na które miasto ma wpływ, zazwyczaj w ramach określonych ustawami, stanowią około 17% dochodów ogółem. Największy udział w dochodach mają dochody z podatków PIT i CIT oraz subwencje i dotacje. Te pierwsze zależą w głównej mierze od wzrostu gospodarczego, od nastrojów gospodarczych, od przewidywań przedsiębiorców w zakresie pewności i niezmienności przepisów prawa i od wielu innych czynników. Na te czynniki pośrednio lub bezpośrednio ma wpływ polityka rządu. Działania rządu poprzez niszczenie Polski obywatelskiej i ładu konstytucyjnego pośrednio również niszczą polski samorząd. Kolejnym zagrożeniem dla budżetu miasta oraz możliwości realizacji potrzeb i marzeń mieszkańców są reformy wprowadzane przez rząd, za którymi nie idzie rekompensata kosztów tych zmian. Tak było na przykład 6-latkami zatrzymanymi w przedszkolach, czy też uszczelnianiem VAT-u i zmianami zasad odliczeń VAT-u przez samorządy, na przykład w instytucjach kultury. To są koszty, których miasto nie musiałoby ponieść. Dla przykładu, szacowany koszt reformy 6-latków w 2017 roku to ponad 26 milionów złotych. Taka kwota mogłaby być przeznaczona przez miasto na budowę 86 boisk wielofunkcyjnych, 6 kilometrów dróg wraz z kanalizacją. Suma to jest suma rocznych dotacji dla teatrów miejskich. Można by było za tą kwotę ocieplić 17 szkół. Można byłoby wybudować 130 kilometrów chodników. Można by było wybudować dwa baseny. Albo na przykład jedno centrum geriatryczne. Zauważmy, że przed nami kolejna niepotrzebna reforma, likwidacja gimnazjów, która również pociągnie dla miasta kolejne koszty. Jak widać na przykładzie, działania rządu mają wpływ na finanse samorządu. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca pomiędzy rządem a samorządem. Przerzucanie kosztów finansowych niepotrzebnych reform ma na celu próbę utrudnienia funkcjonowania samorządu poprzez przerzucanie na nie większych obowiązków. Jest to swego rodzaju forma kontroli. Powinniśmy uważać na takie działania, bo samorządy to nie radni czy urzędnicy. Samorządy to nie budżet czy budynki. Samorząd to my wszyscy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I teraz w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości pan radny Mateusz Rozmiarek. Bardzo proszę.
Szanowny Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Podczas pierwszego czytania budżetu w dniu 22 listopada ze stron wszystkich klubów padło wiele interesujących uwag. Przedstawiono szereg istotnych zagadnień, odniesiono się też do kwestii braku zaangażowania prezydenta w rządzenie miastem. Te uwagi padały z każdej strony. Dowiedzieliśmy się więc jednego, że zasadniczo wszyscy radni są gotowi merytorycznie pracować, a prezydent kompletnie nie panuje nad tym, co robi, i ciężko ocenić jego pracę pozytywnie. To każdy zaakcentował, cieszy nas fakt, że w tym względzie wszyscy się zgadzamy. W dzisiejszym wystąpieniu chcieliśmy się jednak odnieść do słów pana prezydenta na temat wykonania poprzedniego budżetu i projektu budżetu przyszłorocznego. Niestety nie zrobimy tego, ponieważ prezydent najwidoczniej nie ma żadnego zdania w tej kwestii. Zapewne nawet nie wie, co w tym budżecie się znajduje. A że niechętnie podejmuje merytoryczne rozmowy z radnymi, warto zauważyć, że w ciągu ostatnich 2 lat prezydent zabrał głos na zaledwie 16 sesjach, z czego w kwestiach rzeczowych wypowiedział się zaledwie 3 razy, to odniesiemy się do wypowiedzi szefa klubu partii rządzącej w Poznaniu, który przedstawił kilka trafnych zdań dotyczących wylania, tu cytuję, kubła zimnej wody na prezydenta miasta Poznania i na tych, którzy nie do końca wszystko dobrze zrobili. Przewodniczący klubu radnych Platformy w mieście na samym wstępie powiedział, że chce przyjmować budżet realny i rozwojowy. Co do meritum zdania oczywiście się zgadzamy, ale czy głosując dzisiaj za projektem budżetu możemy z ręką na sercu powiedzieć, że jest on perspektywiczny i przyszłościowy? Zdecydowanie nie. To nadal nie jest budżet realny, za którym nadal nie idzie rozwój. Czy diametralne pomniejszenie wydatków majątkowych w stosunku do ubiegłorocznego budżetu może iść w parze z rozwojem? Jeżeli tak, to o jakim rozwoju jest tutaj mowa? O rozwoju gospodarczym miasta? Raczej nie. O rozwoju infrastruktury, o polepszeniu życia mieszkańcom? Też nie. Natomiast znając pana prezydenta, niebawem dowiemy się, że za brak rozwoju w mieście odpowiedzialny jest Prawo i Sprawiedliwość. Miesiąc temu usłyszeliśmy: dzisiaj jest czas, w którym warto zaznaczyć, że Poznań jest miastem otwartym, tolerancyjnym, że Poznań chce walczyć z dyskryminacją. Czy aby na pewno? Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Poznania wynosi 65,8 etatu, co oznacza, że absolutnie nie spełniamy narzuconego w ustawie minimum i płacimy karę, a kwota przekazywana do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu niezatrudnienia 6% niepełnosprawnych w mieście wynosi blisko 300 tysięcy złotych rocznie. Dane te dotyczą wyłącznie Urzędu Miasta, a łącznie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi suma pieniędzy przekazanych do funduszu przekracza ponad 1,5 miliona złotych. Co na to pani dr Marta Mazurek, odpowiedzialna za równouprawnienie? Nie zadajemy już pytania, dlaczego tak jest. Odpowiedź jest przecież znana. Prezydent z dużą precyzją dba o równouprawnienie, a jeżeli jakiekolwiek czynniki istnieją, które uniemożliwiają mu 100% wykonanie planów, to na pewno będzie to wina PiSu. Poznań rozwoju, Poznań dobrze wykonanych inwestycji, Poznań, który najlepiej w Polsce realizuje fundusze unijne. To są rzeczy, które muszą uzupełnić te ideologiczne przesłania. Kolejne piękne zdania, za którymi niestety nic nie idzie. Jeżeli mowa o inwestycjach, to już wcześniej podkreślaliśmy, że brak realizacji kluczowych pomysłów prezydenta, tramwaju na Naramowice, budowy Nowej Głogowskiej, dokończenia pierwszej ramy komunikacyjnej czy stworzenia parkingów typu park and ride przy pętlach tramwajowych. Najgorsze jest to, że w przyszłorocznym budżecie, projekcie budżetu po raz kolejny na próżno szukać środków na ich realizację. A co do funduszy unijnych, jest jeszcze gorzej. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych z przedstawionych danych wprost wynikało, iż wnioski są pisane na kolanie, byle tylko zdążyć z terminem ich złożenia. A to, że nie ma decyzji środowiskowych do wielu z nich i najprawdopodobniej nie będzie ich w przeciągu najbliższych miesięcy, to już jest sprawa kompletnie wtórna. Przecież nieważne, że Poznań będzie postrzegany przez rozpatrujących wnioski jako miasto z kompletnie nieprzygotowanymi dokumentami. Ważne, żeby pan prezydent poszedł na briefing prasowy i powiedział, że miasto złożyło kilkanaście kompleksowych wniosków. A jeżeli zostaną odrzucone, to pewnie to też będzie wina PiSu, bo przecież wszyscy inni na pewno nie skrzywdziliby Poznania. Żeby miasto było zrównoważone między ideą a gospodarką, musimy być miastem, które dotrzymuje zobowiązań. Takie kolejne zdanie padło na sesji listopadowej. Czy prezydent dotrzymał zobowiązania z kampanii wyborczej, w którym na miejscu priorytetowym postawił terminowość inwestycji, a przede wszystkim wszystkim zatrudnionym w urzędzie i w miejskich jednostkach obiecał przejście na umowę o pracę? Nie. Pewnie bardzo chciał to zrobić, ale na pewno to też pismo uniemożliwił. I wreszcie ostatni cytat. Jeżeli mamy pismo dotyczące realizacji poprawek budżetowych, to tam jest litania, która ma napisane 0, 0, 0 w przygotowaniu i 0, 0, 0 w realizacji. To zdanie z ust szefa klubu Platformy Obywatelskiej najbardziej nas zaskoczyło, bo przecież budżet w 2016 roku był wspaniały, jednogłośnie poparty przez wszystkich radnych koalicji. Zakładamy, że na koniec roku wszędzie miało być napisane przygotowanie 100%, realizacja 100%. To zapewne sytuacja w kraju spowodowała, że prezydent nie mógł zająć się wykonywaniem swoich obowiązków. Musiał biec na ratunek państwowej demokracji. Czyli wina za niewykonanie budżetu z całą pewnością także leży po stronie PiS-u. Jako członkowie klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, będący osobami odpowiedzialnymi w głowie prezydenta za cały ten chaos, w wyniku którego niemożliwa była realizacja jakichkolwiek wcześniejszych zamierzeń, dziś możemy wprost powiedzieć: my dotrzymujemy obietnic, a pan prezydent ich nie dotrzymuje. To najgorszy budżet miasta z ostatnich 15 lat. Już miesiąc temu wiedzieliśmy, że nie da się go uratować. I mimo liftingu i przedstawienia autopoprawki i drugiej autopoprawki, nadal jest on zły. Dlatego też jako osoby, które dotrzymują obietnic, mówimy dzisiaj mieszkańcom: będziemy zawsze działać dla dobra Poznania, a złych projektów popierać nie będziemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia klubowe. Otwieram teraz debatę indywidualną. Jako pierwszy zgłosił się pan radny Marek Sternalski. Bardzo proszę.
Bardzo króciutko chciałem odnieść się do sformułowań Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza rzecz, jeżeli państwo dotrzymujecie zobowiązań, to liczyłem na to, że dzisiaj przedstawicie zapowiadane od pół roku 10 punktów dotyczących programu dla Poznania, bo bez tego nie da się rządzić miastem. Miał być gotowy program, to było pół roku temu chyba pokazywane, była szumna konferencja prasowa. No i państwo podchodzicie do debaty budżetowej bez żadnego programu, więc dziwię się, dlaczego o budżecie mówicie, jak nie wiecie o czym. Druga rzecz, która jest ważna w tym wszystkim, mam wrażenie, że ta debata budżetowa, którą przeprowadziliśmy i z panem prezydentem, i z panami wiceprezydentami, i z urzędnikami miasta, bardzo dużo pomogła, jeżeli chodzi o poprawienie tego budżetu. I ważna rzecz, która jest w tej dyskusji, to jest taka, że na miejscu PiS-u nie wypowiadałbym się na temat budżetu, jeżeli PiS funduje Poznaniowi kilkadziesiąt milionów w plecy poprzez reformę edukacji. I tak naprawdę to, co nasza koleżanka pokazała w debacie budżetowej, co moglibyśmy zrobić dla Poznania więcej, no wskazuje jasno i wyraźnie, że tych rzeczy Poznań nie będzie mógł zrobić przez reformy Prawa i Sprawiedliwości, które są w kraju. Mam obawy także, że w następnych latach, i to wina PiS-u, dochód narodowy brutto Polski spadnie, PKB, a to oznacza, że do kasy miejskiej nie wpłyną podatki z PIT-u i z CIT-u w takich wysokościach, jakie zakładamy, w związku z czym kolejne inwestycje będą gorzej realizowane i lepiej niech dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość na temat przyszłych budżetów milczy. Dziękuję.
Dziękuję. Nim udzielę następnego głosu, przypomnę państwu, że mniej więcej około godziny 12:20 ogłoszę przerwę na spotkanie świąteczne. Mówię to również teraz dlatego, nim się wszyscy państwo zanadto rozpędzą. Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja przede wszystkim chciałbym szanownych państwa uspokoić. To nie jest między mną i Markiem uzgodnione, chociaż może tak wyglądać. Marku, mówisz, masz, chciałeś, masz. Ja nie chciałem kraść show panu prezydentowi dzisiaj, ale okej. Po pierwsze, 10 punktów. Prawdziwy budżet obywatelski. Prawdziwy budżet obywatelski to taki, w którym Poznaniacy będą sprawiedliwie gospodarować tym, co mamy, i będą mogli pokazać, że ich głos się liczy. To podział na budżet centralny, na inwestycje ponadlokalne. Kwoty dokładnie podamy na początku przyszłego roku na bazie danych dostarczonych przez przez Wydział Budżetu i Analiz. Tu dziękuję za współpracę. Poprosiłem Wydział Budżetu i Analiz o przedstawienie danych z ostatnich 10 lat, jakie przeciętnie rocznie szły kwoty na wydatki centralne w Poznaniu, czyli takie ponadlokalne, i na wydatki lokalne. I stosownie do tego zaproponujemy podział środków, gdzie mieszkańcy będą decydować o kolejności inwestycji, bo wiedzą, że środki mamy ograniczone, nie będziemy kazali mieszkańcom wybierać, czy robić X czy Y, to powinni w budżecie centralnym proponować urzędnicy, natomiast mieszkańcy będą mówić o kolejności, jaka dla nich jest najważniejsza. Przy inwestycjach lokalnych chcemy zaproponować, by było odwrotnie, by mieszkańcy proponowali, które inwestycje lokalne chcą realizować i decydowali na danym terenie, w jakiej kolejności. I oczywiście należy zostawić prezydentowi miasta rezerwę na rzeczy związane z wydarzeniami nadzwyczajnymi i tak zwanymi okazjami. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Rzeczywista rewitalizacja, czyli zrównoważony, racjonalny rozwój. Mieszkania, oświata, transport. Nie rewitalizacja polegająca na robieniu ze świętego Marcina ładnej, zielonej ulicy, którą ludzie nie będą chodzić, bo nie będą wiedzieli dokąd. Rzeczywista rewitalizacja, Marku, to taka rewitalizacja, która lokuje funkcje mieszkalne, funkcje użytkowe w zdewastowanym przez kilkanaście lat poprzednich rządów centrum miasta. Nie należy budować mieszkań na Naramowicach, gdzie ludzie i tak nie mogą wyjechać, należy lokalizować funkcje mieszkaniowe i użytkowe w centrum, gdzie ludzie powinni mieszkać i powinni zostać. To jest punkt drugi. Szczegółów mam więcej, ale nie chcę konkurować w długości przemówień. Poza tym chyba mam czas ograniczony.
Czas wynosi 7 minut, zostało 4,5.
Okej. Punkt trzeci. Poznański Instytut Rozwoju. Należy powołać instytut, który wykorzysta potencjał intelektualny miasta Poznania. We współpracy z uczelniami, we współpracy z działaczami publicznymi, który będzie podpowiadał prezydentowi. To nie będzie ideologiczna rada, ideologiczny krąg wzajemnej adoracji powołany na początku tej kadencji, tylko będzie to krąg ludzi o różnych poglądach, którzy rzeczywiście pomogą prezydentowi kierować Poznaniem. Po czwarte, karta poznaniaka. Bo poznaniacy muszą poczuć, że są cenni dla swojego miasta, że są cenni dla nas, dla władzy. Więc muszą wiedzieć, że poznaniacy są tutaj doceniani, że bycie poznaniakiem daje im zniżkę na X, Y, Z. To jest oczywiście do ustalenia w kompetencji rady, ale żeby studenci, którzy tu przyjeżdżają, chcieli zostać poznaniakami i chcieli zostać w Poznaniu. Po piąte, miasto naprawdę prorodzinne, czyli ty decydujesz, jak wychowujesz swoje dziecko. Nie narzucamy poznaniakom poprzez finansowanie na przykład tylko opieki żłobkowej, że musicie dać dzieci do żłobka, to wtedy dostaniecie dofinansowanie od miasta, tylko poznaniacy wybierają, czy chcą pomoc od miasta przyjąć w domu, opiekując się dziećmi, czy dając dzieci do żłobka. Podobnie z przedszkolami, podobnie powinien być bon oświatowy iść za szkołą. Po szóste, filary Poznania. To jest coś, czego Poznaniowi brakuje od bardzo dawna. Musimy strategicznie wskazać, jakimi rzeczami miasto Poznań się chce chwalić, jakie rzeczy mają przyciągać tu turystów. Podam takie przykłady i oczywiście część z tego się realizuje i tam, gdzie można, to wspieramy. To jest ogród zoologiczny na przykład, to jest teatr muzyczny, to jest Muzeum Niepodległości i to mogłaby być ścisła współpraca z uczelniami. Bez określenia takich filarów Poznania, które będą jednocześnie priorytetami finansowymi w budżecie miasta, nie przyciągniemy do Poznania turystów na dłużej niż jeden dzień, jak jest w tej chwili. Po siódme, Poznań, stąd nasz ród, bo pamiętamy tych, dzięki którym w Poznaniu mówimy po polsku, a nie po niemiecku. Czyli czczenie wszystkich rocznic historycznych, które spowodowały, że dzięki tym ludziom możemy w Poznaniu naprawdę mieszkać jako w polskim mieście, czyli rocznica powstania wielkopolskiego w roku 18, czyli rocznica wybuchu wojny. Tu wpisujemy się, bardzo chętnie będziemy pomagać i cały czas próbujemy współpracować z wiceprezydentem Solarskim, jeśli chodzi o serial Wartegał. Po ósme, wracajcie. Potrzebujemy was, czekamy na was, bo chcemy, by w Poznaniaku było więcej Polaków, aby skazani na tułaczkę i wygnanie byli nam szczególnie bliscy. Marku, wspieramy każdą twoją inicjatywę, jeśli chodzi o ściąganie Polaków z zagranicy, ale uważamy, że potrzebny jest szeroki program repatriacyjny dla Polaków z terenów dawnego Związku Sowieckiego. Przypominam ci, że rok wcześniej proponowaliśmy ten punkt jako jeden z tych kilku, w których chcieliśmy z prezydentem Poznania współpracować i do których się nie odniósł. Jeszcze minuta, powinienem zdążyć. To jest program, powinniśmy zapewnić mieszkanie plus pracę dla 10-20 rodzin repatriacyjnych rocznie. Kiedyś coś podobnego w Poznaniu funkcjonowało, potem umarło. Po dziewiąte, jestem z Poznania, jestem oszczędny. Czyli racjonalizacja kosztów w urzędzie miejskich jednostkach i spółkach, bo poznaniacy mają prawo wiedzieć, czy ich pieniądze nie są marnowane. Bardzo wystarczy pobieżnie spojrzeć po zatrudnieniach, żeby zobaczyć, że potrzebne są w tych kwestiach oszczędności, bo inaczej wydatki bieżące nas zjedzą. To oczywiście wynika z prognoz finansowych. Ale nie chcemy tego robić w sposób radykalny, w sposób budzący strach. To można zrobić poprzez naturalne odejścia emerytalne i niezatrudnianie ludzi na tych nowych stanowiskach, na niezatrudnianiu fikcyjnych doradców, jak na przykład jedna miejska spółka dała zatrudnienie byłemu prezesowi MPG-mu. To są takie proste ruchy, które konsekwentnie prowadzone przez kilka lat mogłyby przynieść rzeczywiste oszczędności. I po dziesiąte, Poznań w aglomeracji, bo poznaniacy nie są egoistami. Miasto w stosunkach z sąsiednimi gminami musi zacząć zachowywać się godnie, nie traktować ich z wysoka, nie targować się jak przekupa, współpracować w organizacji komunikacji, co się dzieje, ale również w organizacji oświaty, co się nie dzieje, w organizacji opieki zdrowotnej, co się nie dzieje, w organizacji usług komunalnych, wojny w gapie, to jest rzecz legendarna, i w kulturze. Już zmierzam, do końca kończę. I oczywiście to jest wszystko program do dyskusji, to jest program, nad którym cały czas w klubie dyskutujemy i to jest program, którego nie przedstawialiśmy do tej pory, bo on wymaga dopracowania. Ale żebyś nie miał wątpliwości, że te 10 punktów istnieje, to mówisz i masz. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny głos zabierze pan radny Tomasz Kajzer.
Panie prezydencie, szanowni państwo, podczas dyskusji nad projektem budżetu Klub PRO przedstawił konkretne merytoryczne uwagi. Niestety podczas tamtejszej sesji nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze konkretne uwagi dotyczące budżetu. Rozumieliśmy, że one są wymarzone, wymagają większego zastanowienia się i pracy nad nimi. Dzisiaj też nie jestem, słuchając pani Skarbnik, mam wrażenie, że one zostały pominięte i stąd kilka pytań dla upewnienia się. Bo przypomnę, Klub PRO jako podstawowy warunek poparcia dla budżetu wskazywał na kwestię zrównoważenia budżetu, zachowania dyscypliny budżetowej. Dwa lata temu powiedzieliśmy, poprzemy budżet przede wszystkim pod warunkiem zachowania dyscypliny budżetowej. Inaczej mówiąc, że wzrost wydatków bieżących, na których wzrost zawsze jest silna presja, nie będzie większy niż wzrost dochodów bieżących. Wskazywaliśmy, że zwiększanie wydatków ponad dochody bieżące ogranicza możliwość rozwoju miasta i podkopuje rozwój miasta już za kilka lat z uwagi na mechanizm łączący saldo operacyjne z możliwościami inwestycyjnymi. Pierwszy budżet lat temu był budżetem, który był zrównoważony. Potem w kolejnych już zmianach mieliśmy do czynienia z wyjątkowymi okolicznościami, które uzasadniały, zdaniem pana prezydenta, zwiększanie wydatków bieżących ponad przyrosty dochodów bieżących. Przy tym projekcie daliśmy jedno pytanie. Jeśli mamy dość komfortową sytuację, bo to po stronie dochodowej jest komfortowa sytuacja, wzrost dochodów bieżących na poziomie 6,2% to naprawdę sytuacja bardzo dobra, punkt wyjścia. Zwróciliśmy uwagę, że wydatki bieżące w tym budżecie rosną na poziomie 6,4, a więc szybciej niż dochody bieżące. Zwróciliśmy uwagę, że w najbliższych 5 latach pan prezydent optymistycznie zakłada, że łącznie wydatki bieżące wzrosną na poziomie 8,4%. Zadaliśmy proste pytanie, jak należy ocenić wiarygodność twierdzenia, że w ciągu 5 lat to będzie 8,4, ale w pierwszym roku już 6,4. Przecież wiara, że można w okolicy 4 latach tak radykalnie ograniczyć wydatki bieżące, wydaje się co najmniej iluzoryczna. No, tak się nie planuje budżet. To pytanie po sobie odpowiedzi, w związku z tym ja dzisiaj chciałbym powtórzyć pytanie, czy dla tych autopoprawek ostatecznie proporcja wzrostu wydatków bieżących do wzrostu dochodów bieżących w tym budżecie. Czy uległa zmianie? Czy pan prezydent przywrócił dyscyplinę i ograniczył wydatki bieżące do poziomu wzrostu dochodów? Czy nadal mamy znacznie wyższy wzrost wydatków bieżących niż dochodów bieżących? Zwracam uwagę, zwróciliśmy także uwagę na WP w zakresie inwestycji. Wskazywaliśmy, że w najbliższych trzech latach poziom inwestycji jest na poziomie około 600 milionów złotych, całkiem przyzwoity. To potem w czwartym roku jest gwałtowny spadek do 360. To jest de facto efekt tego, co robimy dzisiaj. potem niewielkie wzrost 400 i potem spadek do 250-209 milionów złotych. To tak naprawdę efekt ostatnich dwóch lat szybszego zwiększania wydatków niż dochodów bieżących. Zadaliśmy pytanie, czy pan prezydent widzi możliwość skorygowania wydatków bieżących i wzmocnienia udziału inwestycji w budżecie miasta. Pytanie dzisiaj drugie, czy w WPF-ie utrzymano te zamiary inwestycyjne, czyli praktycznie ograniczenie za 4 lata inwestycji miejskich, czy też tu pan prezydent, korygując ten budżet w ramach autopoprawki, wprowadził zmiany, bo ja po prostu tego nie zauważyłem. Zwróciliśmy uwagę na to, że wydatki bieżące ważne mieszkańców miasta, takie jak utrzymanie dróg, takie jak utrzymanie zieleni, takie jak remonty dróg. Tutaj odnotowaliśmy zmniejszenie wydatków bieżących. Niewielkie, można powiedzieć, liczone tylko w setkach tysięcy złotych, ale istotne. Wyjaśnienie było takie, że zakłada się, iż tu wydatki będą wzmocnione przez decyzję Rady Osiedli. Wskazaliśmy na to, że naszym zdaniem decyzje Rady Osiedli powinny ewentualnie zwiększyć nakłady na te działania, a nie być elementem równoważącym, znaczy dostosowującym je do wydatków roku bieżącego. Pytanie, czy o te poprawki pan prezydent przynajmniej zwiększył wydatki na utrzymanie i remonty dróg do poziomu budżetu roku 2016. Czy nadal mamy tu zmniejszenie? Zwracam uwagę, że jednocześnie na takie działania jak monitoring mediów, jak przygotowanie materiałów relacyjnych i prasowych, jak patrol dyplomatyczny, mamy wzrosty na poziomie od 50 do 70, do 83% roku bieżącego. Czyli są pozycje tak zwane medialne, gdzie mamy wzrosty kilkudziesięcioprocentowe. Są pozycje, patrzę na stan ulic i dróg poznańskich, ważne dla mieszkańców, gdzie mamy de facto spadki. Mam pytanie, czy tu się coś zmieniło na te poprawki? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Moje pytanie dotyczy naszej poprawki i remontów przedszkolnych, placy zabaw. Ja składałam w tym roku poprawkę, aby w tych 10 przedszkolnych placach zabaw były ujęte przedszkole numer 93 na Skibowej i przedszkole numer 150 na Rusa. Proszę tylko o potwierdzenie, czy te dwa przedszkola będą ujęte w tych remontach. To jest pierwsza sprawa. I druga dotycząca tych naszych poprawek komunikacyjnych. Jedna poprawka nie została przyjęta, ta dotycząca tabliczek z rozkładami jazdy. Tu pan prezydent wyjaśniał, że ona nie została uwzględniona, a od 15 lat rozkłady jazdy są w formacie A5. Ja wiem, że to tak wygląda, natomiast panie prezydencie, coraz częściej starsze osoby zgłaszają ten problem, że te tabliczki są nieczytelne i niezależnie od tego, czy my dzisiaj przyjmiemy tą poprawkę, czy też, znaczy wiem, że już jej nie przyjmiemy, bo ona została wycofana, natomiast to jest problem, od którego my nie uciekniemy i chyba musimy się zastanowić, czy można poprawić jakość tych tabliczek, bo one naprawdę są mało czytelne. I kwestia dotycząca darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych. Tu mamy od pana prezydenta informację, że ta realizacja poprawki nastąpi po ustaleniu rzeczywistych, dokładnych skutków finansowych. Ta poprawka była składana 4 grudnia. Do tego czasu państwo nie ustaliliście, jakie będą te koszty. Dlatego w dniu dzisiejszym Klub Zjednoczonej Lewicy złożył też projekt uchwały, która wprowadza darmową komunikację dotyczącą biletów dla szkół podstawowych. Ja mam wrażenie, że po złożeniu tego dokumentu, a to nastąpiło w dniu dzisiejszym, teraz te prace przystąpią i policzycie państwo te koszty, tak żebyśmy szybko mogli podejść jakby kompleksowo do tego zadania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję. Mam pytanie odnośnie poprawki przebudowa cieku Górczynka. To jest zgodnie z odpowiedzią prezydenta. Ta poprawka nie została uwzględniona ze względu na ustalenia z marszałkiem województwa. Chciałem się spytać, czy jeśli rozmowy będą pomyślne, czy to zadanie wróci do WPF-u. Druga rzecz, chciałbym także podziękować za uwzględnienie poprawki odnośnie mostu dworcowego, odnośnie do budowy drugiego przejścia dla pieszych przy dworcu. To dosyć znacząco ułatwi przesiadki pomiędzy przystankiem tramwajowym a dworcem autobusowym oraz dojście do centrum miasta bezpośrednio. I także mam trzecie pytanie. Chciałbym się spytać przewodniczącego klubu PiS pana Artura Różańskiego. Przed chwilą słyszeliśmy jeden z filarów programów Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania, żeby znacząco zwiększyć środki na poznański budżet obywatelski. Natomiast na komisji samorządowej od pani radnej Ewy Jemielity ciągle słyszymy, żeby budżet obywatelski zlikwidować i przekazać pieniądze do rad osiedli. Chciałbym się spytać, jakie jest stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w stosunku do budżetu obywatelskiego.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruczkowski.
Dziękuję. Chciałem powiedzieć kilka kwestii. Pierwsza taka uwaga natury ogólnej. Powiem, że niektóre z tych zmian ujętych w prezydenckiej autopoprawce uznaję za celowe. Chciałbym móc je poprzeć. Natomiast istnieje pewna hierarchia dóbr i na czele tej hierarchii dóbr i w życiu każdego człowieka i w sferze publicznej wydaje się znajduje się życie ludzkie. I w sytuacji, gdy autopoprawka przewiduje prawie 2 miliony złotych na finansowanie procedury in vitro, no jest to decydująca okoliczność, ze względu na którą jestem zmuszony głosować zarówno przeciwko tej autopoprawce, jak i też później przeciwko całemu budżetowi, no bo zakładam, że ta autopoprawka zostanie przegłosowana. W Polsce, co już wcześniej mówiłem, ale to jeszcze powtórzę, tylko z 1 na 7 powstałych zarodków jak na razie rodzi się żywe dziecko. Oznacza to, że procedura in vitro stanowi taką swoistą multiaborcję. Liczba powstałych w procedurze in vitro a nienarodzonych dzieci liczy się już w dziesiątkach tysięcy, zaś same kliniki in vitro są niczym obozy koncentracyjne, fabrykami śmierci. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, już tak bardziej szczegółowo, jeśli chodzi chcę powiedzieć pewne uwagi odnośnie uzasadnienia odrzucenia poprawek. Otóż w przypadku wielu, nawet większości moich poprawek, były one dyskwalifikowane ze względu na, czy ze względu na źródło finansowania, gdzie było wskazane, że dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Szkolnej już zostały uwzględnione, czy ze względu na to, że było napisane, że zadanie finansują Rady Osiedli. I teraz odnośnie tego, co pan prezydent przedstawił w swoim stanowisku, to jeśli chodzi o dochody ze sprzedaży nieruchomości na ulicy Szkolnej, to nie przeszkadzało to panu prezydentowi uwzględniać pewnych poprawek i to wtedy nie stanowiło przeszkody, także ten argument, no w mojej ocenie niestety był bardzo selektywnie wykorzystywany przy tym stanowisku prezydenta do poprawek, które zostały złożone. Zaś jeśli chodzi o argument, że rady osiedli finansują różne rzeczy, na przykład utwardzanie dróg, jakieś rzeczy związane z zielenią, to też no, ten argument nie mogę uznać za logiczny, za słuszny, skoro jest tak, że zawsze z budżetu centralnego różne działania na osiedlach mogą być dofinansowane. Natomiast jedna rzecz mnie trochę bardziej niepokoi. Otóż w latach poprzednich było tak, że te poprawki moje, które były odrzucane, uzasadnienie było o wiele głębsze merytorycznie. I szczerze powiedziawszy, ono często stanowiło, na przykład dla mnie jako radnego, pewną wartościowy zbiór informacji, że powiedzmy coś nie da się zrealizować, albo że już miasto to będzie realizowało w ramach innego programu, albo że po prostu prezydent nie zgadza się z daną inwestycją. I to, tak powiedziałem, to było naprawdę wartościowe źródło informacji, a tymczasem w ramach tego stanowiska, które pan prezydent przedstawił, większości tych uwag takich merytorycznych nie ma. I to uważam za dużą stratę. Mam nadzieję, że w latach kolejnych jednak wrócimy do poprzedniego sposobu uzasadnienia odrzucenia poprawek, bo nawet jak ona była uzasadniona czegoś a propos danego pomysłu, danej inwestycji, może się było dowiedzieć. Jeśli jest tak, że na coś po prostu brakuje pieniędzy, ale prezydent uznaje to za słuszne, to jeśli będzie informacja, że prezydent uznaje daną inwestycję, dany projekt za słuszną, ale nie ma to pieniędzy, to dla mnie to też jest jakieś wskazanie, że może warto to nie poddawać się, warto to dalej zabiegać, może kiedyś te pieniądze się znajdą. I teraz mam jeszcze cztery pytania odnośnie tych moich poprawek. Pierwsze dotyczy tego, że została odrzucona moja poprawka na stworzenie nowej koncepcji projektu modernizacji i rozbudowy ulicy Obornickiej. Była to poprawka na 200 tysięcy złotych. Ja konsultowałem wartość i sensowność też z Zarządem Dróg Miejskich. Odrzucenie tej poprawki to znowu był argument odnośnie sprzedaży nieruchomości na Szkolnej. Natomiast również składałem poprawkę odrębną dotyczącą już finansowania realizacji ulicy Obornickiej. i w uzasadnieniu odrzucenia tej drugiej poprawki pan prezydent wskazał rzecz następującą. Zarząd Dróg Miejskich posiada opracowany projekt budowlany przebudowy ulicy Obornickiej z 2011 roku. Z uwagi na wiek opracowanej dokumentacji wspomniany projekt wymaga aktualizacji. Więc tak, w jednym uzasadnieniu odrzucenia pan prezydent przyznaje, że projekt wymaga aktualizacji, ale z drugiej strony pan prezydent odrzuca poprawkę, która miała zapewnić właśnie sfinansowanie tej aktualizacji. Więc moje pytanie jest do pana prezydenta, czy trzeba tę dokumentację według pana prezydenta odnowić, czy nie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, dlaczego nie zostały wpisane wydatki, które zgłosiłem w ramach poprawki na kanalizację deszczową w Kiekszu, poprawka do WPF-u, skoro zgodnie z planami miasta ta kanalizacja w Kiekszu ma powstać do 2021 roku, więc czemu to ciągle nie jest wpisane do WPF-u? I czemu ta poprawka nie została uwzględniona? Trzecie moje pytanie dotyczy poprawki mojej ustawienia po południowej stronie torów kolejowych na krzyżownikach Smochowicach, ekranów akustycznych od ulicy Lutyckiej do ulicy Biskupińskiej. Czytam w uzasadnieniu, że ograniczenie uciążliwości hałasu związanych z ruchem pociągów należy do zarządcy tej infrastruktury, jak rozumiem chodzi o PKP. I teraz moje dwa pytania, czy nie ma wystarczającego pasa gruntu miejskiego, by uwzględnić budowę ekranów akustycznych, a jeśli nie ma, czy jest tak? I tu przyznaję się do swojej niewiedzy, to po prostu proszę o odpowiedź w zakresie, jaki jest stan prawny, czy jest niemożliwym, by miasto inwestowało na terenie PKP? Możliwe, że jest to niemożliwe, ale proszę by o jasną odpowiedź, to też czegoś się dowiem. I ostatnie moje pytanie. Jedynie jedna z moich 29 poprawek została uwzględniona i to w części, dokładnie w 1/10 z 3 milionów złotych zostało uwzględniona 300 tysięcy na budowę ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Wańkowicza. I moje pytanie jest, skąd to ograniczenie? Czy 300 tysięcy wystarczy na to, by na całej ulicy Wańkowicza powstał ten ciąg pieszo-rowerowych? Obecnie, przypomnę, on istnieje od ulicy Tołstoja do ronda przez zbiegu z ulicą Fildorfa. Brakuje takiego ciągu na fragmencie od ulicy Biskupińskiej do ulicy Tołstoja oraz od ronda z ulicą Fildorfa do ulicy Literackiej. Czy te 300 tysięcy złotych wystarczy, by w tych fragmentach te ciągi pieszo-rowerowe wybudować? Pytam się z tego względu, że jeśli to wystarczy, to ja wycofam tą poprawkę. No, ale jeśli nie wystarczy, to też będę prosił dalej o jej procedowanie i przegłosowanie. Także proszę na te pytania o odpowiedź pana prezydenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Ja podobnie nie chciałbym osobiście...
Teraz już są krótsze czasy. Tak. To są drugie wypowiedzi, to tam informacja.
Chciałbym nie osobiście do Artura, którego bardzo lubię, ale politycznie trochę mu pomóc. Skróciłem do ulotki ten wasz program wyborczy, żebyście już nie musieli się jakby skupiać na tym skrócie i zawiera się on w 10 punktach. Myślę, że pisałem go tak długo, jak wy pisaliście wasz program, więc ten program to jest: zbieramy dane, punkt pierwszy, 2, szczegóły później, 3, środki na X, Y, Z, 4, polityka naprawdę prorodzinna, 5, musimy poznać potrzeby, 6, filar Poznania to ogród zoologiczny, 7, program Skąd nasz ród, 8, karta Poznaniaka, o zakresie porozmawiamy później. Jest moc, dziękuję.
Teraz głos zabierze pan radny Artur Różański.
Marku, dziękuję ci. Ja rozumiem, że musisz się uciec do takiego wybiegu, bo się wpakowałeś niepotrzebnie w kabałę, zadając o jedno pytanie za dużo. Oczywiście, gdybyś zachował elementarny umiar, no to wiesz, że w 7 minut nie da się przedstawić bardzo szczegółowych rzeczy. Za każdym punktem, w przeciwieństwie do tego, co myślisz, stoi czasami kilka, czasami kilkanaście stron opracowań i one uświadamiają nam złożoność problemu i w przeciwieństwie do was, my wiemy, że nie jesteśmy nieomylni i jesteśmy gotowi każdą z tych rzeczy dyskutować. Natomiast no, nie jestem w stanie tego przedstawić na sesji. Ja nie mam nigdy tendencji do zastępowania w długości przemówień nieżyjącego już Fidela Castro. W związku z tym uważam, że takie rzeczy lepiej robić na roboczych spotkaniach. Natomiast na jedną rzecz i nie chciałbym dzisiaj już więcej wracać do głosu, bo naprawdę to jest, dzisiaj jest dzień pana prezydenta, to on przedstawia budżet. Odpowiadając panu radnemu Wierzbickiemu, no jest dokładnie tak jak mówimy. Jeżeli mówimy o dotychczasowym budżecie obywatelskim, to tak, jesteśmy do niego bardzo głęboko sceptyczni, stąd na brak naszego uczestnictwa w różnych pracach go ulepszających, bo jego trudno ulepszyć, jak widać po roku ulepszania go przez pana prezydenta Jaśkowiaka, ilość głosujących w tym budżecie zmniejszyła się o połowę. To oznacza, że dlatego my nasz punkt nazwaliśmy prawdziwy budżet obywatelski, bo on oznacza aktywne uczestnictwo mieszkańców w dzielnicach. Nie będę znowu szczegółowo mówił o procedurze, chociaż faktem jest, że mamy ją opracowaną, która spowoduje, że w tym budżecie będzie uczestniczyć nie 5, 2, 3, 1% mieszkańców Poznania, ale będzie uczestniczyć co najmniej tyle, co w wyborach samorządowych. Tylko wtedy ma to sens. Inaczej nie jest to budżet obywatelski, tylko jest to gra różnych grup interesów, które sobie przepychają kilkoma tysiącami głosów ten czy inny projekt. Dziękuję.
Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Odnosząc się do dwóch wypowiedzi, najpierw do wypowiedzi pani radnej Beaty Urbańskiej, tak, potwierdzam, te dwa przedszkola będą ujęte w planie prac remontu placów zabaw przy przedszkolach poznańskich w przyszłym roku. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi również bardziej może trochę politycznie, do pana wypowiedzi przewodniczącego Artura Rzeńskiego, ja myślę, że panu więcej niż 7 minut nie było potrzebne, bo tak naprawdę sam pan przyznał, że ten plan jest niedopracowany i dobrze, że pan to na koniec podkreślił, że jest niedopracowany, ponieważ widać, jak kuleje wiele propozycji i one rzeczywiście wymagają gruntownej dyskusji przebudowy, a jest też wiele niekonsekwencji, nie tylko na to, na co zwrócił uwagę chociażby w ostatniej kwestii pan radny Wierzbicki, ale tak odnosząc się tylko do kilku kwestii. Państwo mówicie o budżecie obywatelskim, a zobaczcie państwo, jakie macie podejście do NGO-sów na poziomie ogólnopolskim chociażby. Pan mówi o promocji Skąd Nasz Ród, a organizujecie obchody Powstania Wielkopolskiego w Lesznie, tak? I promujecie aspekty historyczne, które często nie mają nic wspólnego z rocznicami ludzi, którzy ginęli na ulicach naszego miasta, walcząc o niepodległość w naszym kraju, czego przykładem było chociażby obchody Powstania Poznańskiego czerwca 1006 i forsowania Pyłu Smoleńskiego, czy też inne wydarzenia, chociażby 1 września i brak wspomnienia o na przykład generałach Armii Poznań, którzy przelewali swoją krew w 1939 roku. Ale idąc dalej, państwo mówicie na przykład o kwestiach związanych chociażby z racjonalizacją wydatków budżetowych. Proszę zobaczyć, co fundujecie samorządom w skali ogólnopolskiej poprzez pewne działania na poziomie rządowym. Dzisiaj z kolei prasa podaje, że politycy PiS-u wypłacili aż 87 milionów złotych nagród dla swoich ministrów i urzędników na poziomie rządowym. No jest masa niekonsekwencji w tym wszystkim, co mówicie. Nie chciałbym się znęcać po prostu, bo moglibyśmy wejść na parę innych jeszcze tematów, także to tylko tak na marginesie. Dziękuję bardzo.
Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja kilka słów na temat poprawek, które zgłosiła Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki. Czytam sobie odpowiedzi pana prezydenta i szczerze powiem, oczekiwałam odpowiedzi merytorycznych, odnoszących się do konkretnych problemów, które wskazała Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki. Zgłaszaliśmy poprawki różnego rodzaju, między innymi na dofinansowanie rozgrywek ligowych, na również sport osób niepełnosprawnych, na organizacje imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym. Generalnie w uzasadnieniu odrzucenia poprawek komisyjnych podane mamy takie bardzo twierdzenie, które jest jakby zdaniem wytrychem. Poprawka nie została uwzględniona w ramach autopoprawki ze względu na wskazany sposób zrównoważenia. Wydaje się, że nie jest to merytoryczne odniesienie się do poprawki. W związku z tym mam poczucie, że po prostu sport nie należy już do zadań priorytetowych miasta. Chciałabym jednak zauważyć, że jeżeli pan prezydent uważa, że źródło podane przez komisję, przez ogół radnych w komisji, w której zasiada również wielu członków klubu pana prezydenta, czyli klubu Platformy Obywatelskiej, jest zdaniem pana prezydenta niewłaściwe, to oczywiście pan prezydent ma w ramach autopoprawki możliwość zaproponowania innego źródła. Także oczekiwalibyśmy jednak merytorycznego odniesienia się do każdej konkretnej poprawki, a nie podanie tylko jakby niewłaściwego źródła. Ja natomiast chciałam ze względu na zobowiązania, które podjęliśmy na słowo, które daliśmy jako miasto zespołom ligowym, zapytać o dofinansowanie rozgrywek ligowych. Czy pan prezydent zamierza tego słowa dotrzymać? Czy pan prezydent zamierza w jakikolwiek sposób zrealizować to, co zapowiedzieliśmy i tą nadzieję, którą daliśmy zespołom ligowym? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, chciałam zapytać o tą poprawkę, którą pan przyjął, dotyczącą wzrostu wynagrodzeń pracowników miejskich instytucji, uzgodnienia, które nastąpiły po teście tych, czy te środki, które pan zabezpieczył, wystarczają na to, co pan obiecywał, więc 100 zł od stycznia i 100 zł od lipca w zasadniczą płacę dla tych pracowników. Chciałam również zapytać i żałuję bardzo, że nie znalazło jakby uznania u pana poprawka złożona przez Komisję Oświaty, szanowna mój wniosek, dotycząca remontu sali balonu w szkole podstawowej nr 69, to jest szkoła mistrzostwa sportowego. Tam ćwiczą jedyni gimnastycy w Poznaniu. Sala jest w fatalnym stanie, ona musi być remontowana. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy środki na koncepcję, na remontu tej sali. Dzisiaj już wiemy, ile ona kosztuje. Wydawało się, że jest zgoda wśród radnych, bo radni to w ten sposób też to argumentowali, między innymi przewodniczący Bartek Zawieja mówił, że najpierw damy pieniądze na koncepcję, a na drugi rok damy na remont. No nie ma tego, ubolewam, bo społeczność naprawdę na to czekała i proszę przeczytać w uzasadnieniu, co tam wszystko jest zawarte. Także no ubolewam, no chcę mieć nadzieję, że jednak znajdą się pieniądze, być może w ciągu roku na tą salę. Dobrze, że znalazły się sale na remont dachu, znalazły się pieniądze na remont dachu w szkole na Berbińskiego, bo to też jest taka potrzeba, która wynikła również inspektor nadzoru budowlanego alarmował, więc to jest dobrze. Natomiast chciałam zapytać i też troszeczkę ubolewam, że nie znalazły się pieniądze, wcale nie za duża kwota, bo około 50 tysięcy na remont sali biologicznej i innych takich sal, które znajdują się w gimnazjum 51. Od września tam jest nowa pani dyrektor. Ona przejęła no niestety tą szkołę w niezbyt dobrym stanie. Tutaj w uzasadnieniu dokładnie pisze, co tam się dzieje. No niestety nie znalazło to uzasadnienia. Ubolewam. Wracając jeszcze do, chciałabym prosić o wyjaśnienie, dlaczego w uzasadnieniu odrzucenia projektu dotyczącego remontu sali znalazła się informacja, że nie możemy, że źródło jest złe, a chodziło o źródło ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Szkolnej. Tutaj pan prezydent w kilku zdaniach opisuje tam całą sytuację, ale o ile ja dobrze spojrzałam wcześniej na wnioski, które zostały uwzględnione chyba między innymi przez panią radną Kretkowską. Ona również wskazywała takie źródło i tam nie było takich uwag, więc czy to jest zależne od tego, jakie radny składa takie poprawki i uzasadnienia, czy to po prostu tak, no proszę w każdym razie o wyjaśnienie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Chciałbym się odnieść do kilku kwestii o charakterze technicznym i strategicznym, ale nie politycznym, mam nadzieję. Pani radna Urbańska prosiła o to, żeby zająć się jakością, wielkością tabliczek przystankowych. No, oczywiście tym się zajmujemy, natomiast proszę mieć to na uwadze, że są różne potrzeby, są takie przystanki, na których jest wiele tych tabliczek, są potrzeby osób niepełnosprawnych, które poruszają się na wózkach i chcą, żeby były też te tabliczki na drugim poziomie, a wiaty przystankowe no nie są z gumy, są takie wielkości, jakie są, w związku prośba o to, żeby mieć tutaj jakby no, pewną tolerancję na to, że te rozwiązania nie są jasne i oczywiste. Rzecz poważniejsza, koszty komunikacji bezpłatnej dla szkół podstawowych, my te koszty oszacowaliśmy, przekazaliśmy Państwu. Kwota nie jest bagatelna, to jest 2 700 000 zł. Już braliśmy pod uwagę braliśmy pod uwagę koszty związane z tym, że już zostanie, nie będzie gimnazjum, tylko faktycznie szkoła podstawowa będzie w klasach od 1 do 8. Ja myślę, że to jest przedmiot rozmowy na poważniejszą debatę także w zakresie spadających dochodów, jeżeli chodzi o w ogóle sytuację biletową w Poznaniu. Jesteśmy tutaj gotowi zarówno do rozmowy z Państwem, z klubem Platformy, ze wszystkimi radnymi, jako prezydent miasta Poznania oczywiście do tej rozmowy się zobowiązujemy, rozumiejąc jakby potrzeby, rozumiejąc postulat. No, wiedząc, że musimy znaleźć źródło finansowania tego typu działań. Ciek Górczynka, ulica Borniska, kanalizacja w Kiekszu to są no, dosyć poważne inwestycje w zakresie realizacji. Są to inwestycje z punktu widzenia wagi dla miasta bardzo istotne. Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie wskazać w odpowiedzialny sposób źródeł finansowania dla realizacji tych inwestycji. Jeżeli takie źródło finansowania w budżecie się pojawia, no oczywiście zależy od rozwoju wypadku, rozwoju sytuacji, będą się pojawiały. Zarówno analiza, o której mówił radny Michał Boruszkowski, jest potrzebna, jak i potem realizacja samej przebudowy cieku Górczynka, jak i też nadążenie za akwanetem kanalizacji w Kiekszu. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to faktycznie równolegle nie miałoby zrobione. W tej chwili trwa projektowanie, będziemy znali dokładne koszty związane z budową kanalizacji w Kiekszu i tym odpowiedzialniej, mam nadzieję, że w którymś kolejnym budżecie prezydent w swoim projekcie te zamierzenia uwzględni. Ekrany akustyczne, pytał pan radny Boruczkowski. Według mojej wiedzy miasto nie może budować ekranów akustycznych, jeżeli emisja hałasu pochodzi od torów kolejowych. W ramach każdej przebudowy układu kolejowego stosowna analiza akustyczna, decyzja środowiskowa, która nakazuje budowę takich ekranów, oczywiście one się będą pojawiały, jeżeli są niezbędne, ale też wspomnę, że nie tylko ekrany akustyczne są sposobem na zmniejszenie uciążliwości, one nie są zbyt rozwiązaniem ciekawym przestrzennie. Można określać strefy ograniczonego użytkowania, można dyskutować z właścicielami nieruchomości o kwestiach ewentualnych odszkodowań. Takie procesy w Polsce się dzieją. Jeżeli chodzi o ciąg Wankowicza, z moich informacji wynika, że to jest, że inwestycja będzie współfinansowana ze środków Rady Osiedla i budżetu miasta. Te 300 tysięcy jest to kwota niezbędna do tego, żeby ta inwestycja się zrealizowała zgodnie z projektem. Postaram się jeszcze dzisiaj to zweryfikować dokładnie, a na chwilę dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Różański i to będzie ostatnia wypowiedź przed przerwą.
Dziękuję. Każdy z nas ma zdefiniowany katalog takich wartości, które uznaje za wspólne. Pewnie każdy z nas je trochę inaczej definiuje, ale w katalogu tych wartości wspólnych, jakie sobie zdefiniujemy, ja na przykład jestem w stanie współdziałać z każdym. I mówię to zupełnie poważnie i zupełnie odpowiedzialnie. Takim wartością na przykład są dla mnie prawa zwierząt, w których jestem w stanie i mam wrażenie, że współdziałam od 2 lat z Tomkiem Lewandowskim, z którym dzielimy praktycznie wszystko inne. I to jest dla mnie strasznie przykre, Mariusz, to co powiedziałeś, bo ja w mojej wypowiedzi, no mówię, nie zawsze mi się udaje, nie jestem doskonały, ale staram się nie atakować personalnie, staram się nie dezawuować nikogo i powiedz mi, jaka złość, jaki kompleks, jaki cierń w tobie siedzi, że każda przedstawiona propozycja mająca jakiekolwiek walory pozytywne musi być przez ciebie zdezawuowana, musi być przez ciebie odniesiona do Warszawy, musi być przez ciebie obudowana całą polityką. W mojej wypowiedzi, którą no, na głos Marka wypowiedziałem, no, staram się, że nie było cienia żadnej napastliwości. Był to katalog pomysłów. Możesz uznawać go za niedoskonały. No masz takie prawo. Ale gdzie w tobie siedzi to i jak ty potem przychodzisz do mnie i oczekujesz współpracy w jakiejkolwiek sprawie, jak właśnie wygłaszasz potem taki głos, który powoduje, że naprawdę wybacz mi, dużo łatwiej współpracować mi z osobami, które ideologicznie mi są obce, ale przynajmniej w pewnych kwestiach wiem, że mamy wspólne intencje, niż z tobą, gdzie wiem, że to, co mówisz, a to, co robisz, to są dwie zupełnie różne rzeczy.
Ogłaszam przerwę do godziny 14. I zapraszam wszystkich Państwa do sali białej.